to kryć w czasie rewolucji, czasami przypadkowo jedni robią karierę polityczną, drudzy mniej. O takich ludziach jednak jeszcze ludzie pamiętają, prawda? Bo byłam potem posłem, senatorem, wicemarszałkiem. To zostaje w pamięci ludzi. A ja jak pamiętam te lata Solidarności, nie, miesiące, tak bym powiedziała, ruchu Solidarności, to właściwie istotą ruchu setki kobiet, tysiące kobiet, mówiąc o całej Polsce, poczuło, że chcą coś zrobić, żeby kraj był wolny, żeby żyło się lepiej, mówiąc ogólnie. I to one jakby zniknęły z pamięci ludzkiej. Najcenniejsze było znalezienie tych, które były takimi, powiedziałam, szarymi, pracowitymi myszkami, które robiły wspaniałą robotę i które zniknęły z pamięci ludzkiej. Ja wiedziałam, że istnieje taka osoba jak Alina Pieńkowska i nie mogę powiedzieć, że to akurat tylko ona mnie wciągnęła. Wtedy nastrój był taki. To się czuło. Ludzie się nagle przestali bać. To było cudowne, muszę powiedzieć, wie pani. Ja pamiętam taką historię, co prawda, że było po początkach Solidarności. To był już chyba stan wojenny. I do szpitala przyszedł jakiś pan pułkownik. Polecił mi, poprosił mnie, jak to nazwać, bardzo uprzejmie zresztą, żebym zebrała personel tej przychodni, bo on ma do nas sprawę. Proszę bardzo. Załamał się potem drugi strajk Solidarności już po stanie wojennym to było. I myśmy z przychodni do tych ludzi, którzy tam byli w stoczni, wyrzucali z okien lekarstwa, listy od rodziny, jedzenie i tak dalej. No on przyszedł nam powiedzieć, że to jest łamanie prawa, my pomagamy osobom nieodpowiednim, które walczą przeciwko Polsce i tak dalej. Taka cisza, nas stoi tam kilkadziesiąt osób, lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, cały personel przychodni i nagle młoda dziewczyna powiedziała, panie pułkowniku, ja jestem pielęgniarka, tam są chorzy ludzie, głodni ludzie, ja im lekarstwa przerzucam i jedzenie. I niech pan mi nie mówi, że tego nie wolno robić. Obróciła się i wyszła i nagle wszyscy przestali się bać. W 1939 roku miałam prawie 10 lat, więc dokładnie pamiętam walki w Warszawie, okupację. Pochodzę z takiego środowiska, szalenie nazwijmy, wojskowego. Mój ojciec był zawodowym wojskowym, moje wujowie, czyli mężowie, sióstr mojej matki. Ja się obracałam w tym środowisku, wszyscy poszli walczyć, więc jakby to powiedzieć, nikt mnie nie musiał wychowywać w patriotyzmie. 1939 rok, jak już była kapitulacja Warszawy w końcu września i przyszedł mąż mojej ciotki, siostry mojej matki, pułkownik Kalandyk, który był jednym z tych, którzy dowódców walczących o Warszawę. On przyszedł taki zmęczony i mówi do mojej mamy, Jaśka, no koniec, jest kapitulacja. I mama mówi, no to Józek, nie idź do niewoli, dalej trzeba coś robić. On mówi, nie mogę zostawić żołnierzy. W czasie okupacji mi się naiwnie wydawało, że wszyscy walczą w Armii Krajowej, że w ogóle nie ma ludzi, którzy by nie walczyli. Moja matka dzięki temu, że była lekarzem, to w naszym domu w Warszawie na Alei Niepodległości był jeden z lokali Komendy Głównej. Matkę moją aresztowano w 1941 roku, była na Pawiaku i ja potem od tego momentu nigdy już nie byłam w domu. Byłam ciągle pod obcym nazwiskiem przerzucana od jednych przyjaciół, od rodziny do drugich. Nawet z rodziną bali się mnie zostawić, żeby po śladach ojca czy matki, prawda, nie wykorzystywali, no, że mnie mają. Ja sobie nawet, nie to, że nie zdawałam sprawy, ja zdawałam sobie sprawę, ale też uważałam to za normalne. mówili do mnie, że Oleńko, no teraz będziesz tam mieszkała, jakieś tam pani. Coś tak jak z żydowskimi dziećmi było, wie pani. Tylko no oni byli, one były znacznie bardziej narażone, to było dramatyczniejsze. Jak moja matka wyszła z Pawiaka, jakoś udało się wykupić, ale potem naturalnie pod obcym nazwiskiem brała udział w powstaniu, była komendantką szpitala powstańczego na ulicy Chmielnej, no i z rannymi poszła do obozu już nie koncentracyjnego, a do obozu jenieckiego i wróciła w czerwcu 1945 roku. I też drugi moment, który pamiętam, jeszcze w Warszawie, to było w takim półspalonym mieszkaniu i przyszedł do mamy pułkownik Sanojca. No słuchaj, Jaśka, no ale mamy dalej walczyć. A mama do niego mówi, czyś ty zwariował? Wojna się skończyła, dzieci się muszą uczyć, dość już tej walki. Podjęła decyzję właśnie przyjazdu do Gdańska, bo dostała polecenie Czerwonego Krzyża tutaj przejmować placówki służby zdrowia jako lekarz. Więc dlatego jak wracamy do dzieciństwa, to się mi wydawało takie naturalne, że wszyscy tak myślą, wszyscy tak robią, co się okazało nieprawdą.
Taty pani właściwie można powiedzieć nie miała, bo go nie było, prawda?
Nie było go, tak. Brał udział w 1939 roku, wrócił i od razu został delegowany do Wilna. I w czasie okupacji dwa razy przyjechał do Warszawy, więc się z nim spotykałam gdzieś tam u kogoś pod obcym nazwiskiem. No a potem wrócił tu już wypuszczony przez Rosjan. 1947 rok listopad, aresztowali go w następnym roku w czerwcu, więc pół roku raptem był na wolności. Także praktycznie, wie pani, go w moim życiu w takim codziennym nie było. Ale moja matka, mimo że moi rodzice przed wojną się rozeszli, wychowywała mnie w jego ogromnym kulcie. To znaczy nigdy nie słyszałam od mojej matki, nie mówię krytyki, ale same najlepsze rzeczy o moim ojcu. No i potem jeszcze miałam jego grypsy z więzienia, które są taką pamiątką, wie pani, jak on pisał do mnie. Natomiast powiem pani, że największe na mnie ślady zostawiły w sensie negatywnym. Te lata 45-50. Większość ludzi, którzy ocaleli z naszego środowiska, albo ginęła w więzieniach, albo siedziała w więzieniach. Mój brat cioteczny, z którym się chowałam, był ode mnie 2 lata starszy, brał udział w powstaniu, był żołnierzem batalionu Zośka, ocalał. W 48 chyba go aresztowali, 5 lat się przesiedział. Janek Rodowicz, Anoda, który był naszym sąsiadem na Alei Niepodległości, który był z moim bratem w jednym oddziale. Była na pierwszym dancingu z nim w życiu, pamiętam. Jeszcze to były takie czasy, gdzie moja babcia się zastanawiała, czy jak ja mam 16 lat, czy mogę pójść na dancing po południu, bo młode dziewczyny. I tenże Janek zginął aresztowany, zatłukli go w więzieniu. I na mnie chyba dużo mocniejsze wrażenie, to nie to słowo, ślad, zostawiły te lata stalinowskie. Do ojca nie mogłem jeździć na widzenia, bo nie dawali. To straszne było, wie pani, no więzienie. A jednocześnie wracałam do domu, do Akademii Medycznej, gdzie studiowałam, gdzie było normalne życie. Normalne życie, dancingi, sport, no bieda, ale wszyscy mieli biedni, więc ekonomiczne sprawy wtedy nie grały takiej roli. Także ta dwoistość życia, które się toczyło. Muszę powiedzieć, bardziej emocjonalnie to pamiętam niż te wszystkie okupacje. No nie mogę mówić o powstaniu, bo nie byłam w czasie tego. Może ona by też zostawiła ślad.
Mama nie opowiadała o powstaniu?
Ach, bez przerwy. Myśmy się śmieli, było takie rodzinne powiedzenie, że jak się zebrała rodzina, mama miała 2 siostry, brata, który zginął zresztą w powstaniu, babcia, to się mówiło, krótki zarys konspiracji, a potem to, co było w powstaniu. Ja uważałam to za coś normalnego.
A na studiach tutaj w Gdańsku nie było żadnych szykan z powodów rodzinnych?
Nie. Muszę powiedzieć, że nie. Myślę, że dlatego, że Akademia Medyczna w Gdańsku to byli profesorowie z Wilna. cały zestaw profesorów tu przyjechał. I przypuszczam, że to ich zasługa, ale jak zrobiłam dyplom i przyszło do przydziału pracy, bo wtedy był przydział pracy, to organizacja młodzieżowa powiedziała, to był 52 rok, już lepiej się działo. No, córka takiego ojca nie może pracować ze studentami i dostałam przydział pracy gdzieś do Pucka. No, ale wie pan, to też była praca i robota. Nie czułam się tym jakby pokrzywdzona.
A jak to się stało, że Krzyżanowska poznała Krzyżanowskiego?
Ach, przypadkowo. Ja byłam namiętną, zawsze uprawiałam różne sporty i mój mąż też, ja jestem 29, 27, on urodził się we Lwowie, ale jak miał 2 lata, jego ojciec, doktor Krzyżanowski, przyjechał do Gdyni, jednym z pierwszych lekarzy. Poznaliśmy się z moim mężem gdzie na jakimś treningu narciarskim, takim suchej zaprawy do narciarstwa. Potem wtedy jeździło się nie we dwoje, nie było tego obyczaju, całą gromadą na gdzieś na narty i tak to się zaczęło. To się działo strasznie szybko. Nagle telefon, dzwoni Bogdan Borusewicz. Czy chcesz kandydować na posła? Jezus Maria, dlaczego ja? Ja potem się dopiero zorientowałam, że Bogdan nie chciał, żeby wyszło na to, że to on własną żonę promuje. Myśmy co prawda jeszcze nie mieli takiego podejścia, że pójście do Sejmu to jest jakaś kariera i promowanie, że to jest pójście do roboty. Myślę, że zauważyły właściwie 2 rzeczy. To, że jestem kobietą, szukali kobiety, bo uważali, że łatwiej wybiorą kobietę lekarza. Ja byłam w pierwszej chwili przestraszona, nie, spięta, czy sobie dam radę. Ale potem, jak był ten kampania wyborcza, to był Tczew i okolice, kompletnie mi nieznane. Ja tych ludzi znałam jako swoich pacjentów i bardzo mi to pomogło, że nagle jak przyjeżdżałam, robiliśmy jakieś słowa, a to panią doktor to ja znam, bo jedna masę ludzi z tych okolic pracowało w stoczni. I myśmy, wie pani, byli tak przekonani o tym, że walczymy o słuszną sprawę, że nawet myśmy strasznie dużo nie musieli obiecywać. To nie były takie wybory, jak są teraz, żeby obniżymy podatki albo pomożemy tym. Nie. Zrobimy, żeby w Polsce było lepiej, żebyśmy byli wolni i samodzielni. Myśmy wszyscy, żeby nas rozpoznali, powinniśmy mieć zdjęcia z Wałęsą. No ale Wałęsa miał mało czasu i był określony dzień, gdzie robimy zdjęcia. Tak, gdzieś w jakimś miejscu z Wałęsą. A ja akurat miałam jakieś problemy z zębem, miałam taką spuchniętą twarz, no to robić sobie takie zdjęcia. A potem już nie było okazji. Więc ja nawet miałam plakat ten mój wyborczy bez Wałęsy. No ale startowałam z Solidarności. Nie 100% na nas zagłosowało. Część w ogóle nie poszła do wyborów, pamiętajmy o tym. A część jednak głosowała nie na nas. Myśmy wygrali te 131 miejsc, ale to nie było miażdżące zwycięstwo.
Już teraz by pani nie mogła wejść do polityki powtórnie.
Trudno mi powiedzieć. Naturalnie to był bardzo ciekawy okres mojego życia. Niczego z tego nie żałuję. Spotkałam masę wspaniałych ludzi, którzy naprawdę, zanim się w nich obudził lwy polityczne, naprawdę chcieli coś zrobić. Ja na przykład nie pamiętam z czasów pierwszego Sejmu i Obywatelskiego Klubu, żebyśmy się sobie coś zarzucali, z sobą żarli. Nam to brzmi dzisiaj strasznie idealistycznie, ale nam chyba zależało na tym, żeby robota poszła do przodu. Ja na przykład mam niesłychanie antykomunistyczna wewnętrznie, ale mi nie przyszło do głowy, że jako marszałek, wicemarszałek Sejmu ja mogę być niegrzeczna dla posła, dlatego że on ma inne poglądy czy inny życiorys. Także ja wspominam tamte lata i wtedy, jak byłam wicemarszałkiem, jak nie byłam wicemarszałkiem i jak byłam senatorem, jako porządną robotę. Ja nie to, że prowadziłam, ja to naprawdę wiedziałam. A to ułatwia. Ludzie to widzą, wie pani. Nastrój sali jest inny. Nastrój sali jest inny.
Trochę jak dyrygent?
No tak, trochę jak dyrygent, dlatego że odpowiada się za całość. Jeden skrzypek czy jeden gra lepiej, drugi gorzej. Kultura polityczna polega na tym, żeby stosować się do pewnych reguł. Było jakieś ostre spięcie między profesorem posłem Geremkiem, a posłem Cimoszewiczem. Coś do siebie głośno mówili. Panowie posłowie, proszę nie dyskutować z ław. A potem coś jeszcze odpowiedział profesor Gieremek, który był moim szefem w klubie. Panie pośle, jeżeli pan nie przestanie, ja odbiorę panu głos. Cisza na sali. A Gieremek bardzo kulturalnie powiedział, przepraszam panią marszałek, rzeczywiście nie powinienem tego robić. Regulamin i to, co się nazywa, mówię to staroświecko, tak zwanym kulturalnym wychowaniem, szalenie ułatwia pracę w Sejmie. Mnie bardziej fascynował Sejm niż Senat. Senat już mi się wydaje czasami taki trochę, taki mogłoby go nie być. Takie sprawy jak podejście do aborcji, nie było wtedy jeszcze problemu in vitro, to potem, jest osobistą sprawą każdego człowieka, ma prawo głosować jak chce. Ja jako lekarz cały czas uważałam, że kobieta powinna mieć prawo wyboru. Jeżeli jest gorącą katoliczką, to jej sprawa, jak podda się tylko temu, co mówi religia. Natomiast przeciętna Polka obywatelka powinna mieć prawo wyboru. Nie mogą za nas, za mnie ktoś decydować, czy ja urodzę dziecko, czy nie. A szczególnie jak to mężczyźni Aumas, którzy nam uchwalają prawa. Nie byłam kochana, przypuszczam, przez różne kościelne kręgi, ale też nie chodziłam do biskupów, nie starałam się im podobać. Poza tym ja uważałam, byłam wychowana w bardzo babskim, wojna to stworzyła. Mężczyźni albo zginęli, albo siedzieli w obozach. Mi się wydawało, że rodzina to są same kobiety. Tak, ja się śmiałam, że mi się mężczyzna w domu wydawał dziwnym zwierzęciem na początku. I nie możemy mieć innych praw niż mają oni w praktyce, chociaż teoretycznie niby je mamy. Powstała taka grupa 22. Basia Labuda, Henryka Bochniarz, była tam Suchocka. I właściwie według mnie wylęgarnią Kongresu Kobiet był ten Klub 22. Doszła potem później Magdalena Środa. Pierwszy kongres i nagle przyjechało 4 testujące kobiet za własne pieniądze, żywych, inteligentnych, z małych miasteczek, ze wsi. Natomiast teraz, no, pomijając już moje rodzinne sprawy, że ja nie bardzo mam możliwości ze względu na chorobę męża jeździć gdzieś, teraz idzie zbyt ostro w kierunku feminizmu. Ja nie chcę występować o prawa kobiet jako feministka, jako obywatelka.
Bo babcia tu jest ważną osobą.
Ona była taką panienką z takim podupadłej ziemiańskiej rodziny. Miała 4 dzieci. I mój dziadek był inżynierem kolejowym. Mieszkali w Kazaniu. Jak tylko wybuchła rewolucja, czy wojna, nie, chyba wojna, zmarł nagle na serce. I ona została tą 4 dzieci. Kobieta, która nigdy nie pracowała. Te dzieci przeprowadziła przez tą rosyjską rewolucję do Polski. W głodzie, chłodzie, nędzy, gdzieś pracowała jakaś sprzątaczka. Naprawdę, jedno z tych dzieci zmarło na tyfus. I właśnie jak ja się urodziłam, ona cały czas z nami mieszkała, że ona mnie wychowywała. Bo mama no, pracowała, ja się urodziłam, to mama miała coś 20 lat, więc to kończyła wasze studia. I babcia była, wie pani, z tych kobiet religijna, bez cienia bigoterii i zawsze mówiła do mnie, Oleńko, zasady to się ma, żeby ich przestrzegać dla siebie, a nie żeby osądzać i pouczać innych. Pamiętaj. I była taka, to są, myślę, mają tu wspaniałe matki. Szalenie na niej można było polegać, a nie dlatego, że mocno trzymała wszystko w garści, tylko że miała jakąś taką głęboką. Na przykład jak moi rodzice się rozwodzili przed wojną, to ona powiedziała, że miałam to mojej mamie za złe, że, bo to matka decydowała o rozwodzie, ale powiedziała, że jeżeli mój ojciec, czyli Aleksander, będzie chciał wychowywać Oleńkę, to ja pojadę ze swoim zdjęciem, a nie z tobą. Ja dlatego tak cenię religijnych ludzi, takich w środku religijnych. Nie takich, wie pani, od właśnie osądzania innych i urządzania innym życia. Wie pani, ja już nie praktykuję jako lekarz 20 kilka lat. Ja już nie jestem lekarzem bieżącym. Ja nawet do męża mam kolegów, czy specjalistów, którzy przychodzą, mówią, to dawaj, bo ja tych leków nie znam, nie wiem. Medycyna jest szalenie poszła, w sensie wiedzy do przodu. Jakości może nie. To jest można na usprawiedliwienie Solidarności powiedzieć. Każda rewolucja pożera własne dzieci. To znaczy ludzie, którzy idą z najlepszymi zamiarami, czystym sercem, portfelem, żeby zmienić świat na lepsze, zaczynają się kłócić w momencie, kiedy dostają taką czy inną władzę i muszą decydować, prawda? Czy, nie wiem, pieniądze dać na służbę zdrowia, czy na głodne dzieci. Nie jest koniecznie dlatego, że się ludzie lubią żreć w polityce. Zaczyna się od różnicy zdań, co w takim razie z tą wolnością robić, prawda? Czy wpierw załatwić to, czy potem załatwić tamto. A potem wejście w politykę, moim osobistym zdaniem, niszczy charaktery. Nagle ma władzę, nagle wszyscy się kłaniają, mówią, tak jest pani poseł, tak jest pani marszałek, wszyscy jest pięknie, tu zajeżdża samochód. Nagle odchodzą od człowieka problemy finansowe, bo naturalnie polscy parlamentarzyści nie zarabiają wielkich pieniędzy, ale dla mnie jako lekarza, mimo że ja nie narzekałam na nędzę, mój mąż pracował, był dyrektorem, profesorem instytutu, ja pracowałam, ale nagle jak ja dostawałam pensję
poselską,
to mi się dawało, że jestem zamożną osobą, prawda? Ale jednocześnie sama zobaczyłam, jak łatwo człowiek wchodzi w to, że samochód czeka z szoferem, że samolot jest bezpłatny. I człowiek się łatwo do tego przyzwyczaja, że to mu się należy. A potem nagle widzi, i to już najbrzydsza część polityki, że może się na tym urządzić życie, sobie, swojej rodzinie.
O pani piszą. Krystaliczna postać.
Pewnie u mnie więcej piszą właśnie, że mam wicemarszałek, więc mam bardziej na widoku, prawda? Ale wiele osób, ja znam z tamtych czasów, to naprawdę tak samo byli krystaliczni. Nic mi po tych latach nie można zarzucić. Ja na przykład nie zmieniłam przyjaciół. To jest to samo grono z moich studiów mojego męża. Ja nie bywałam poza urzędowymi wizytami, na żadnych rautach, bo to są takie cenudne rzeczy. Pewnie siedzi z stoi się z kieliskiem, bleble takie.
A mąż panią wspierał zawsze
bardzo,
w tych działaniach?
Bardzo, wie pani, mąż rzeczywiście mnie wspiera. Ja pamiętam, to bardzo było śmieszne, już takie anegdota rodzinna, jak już byłam wybrana posłem i były wybory władz klubu, a ja miałam pacjentów wyznaczonych. Myślę, no już wszystko, żeśmy obgadali, władze klubu, to ja nie pretenduję. I pojechaliśmy z mężem na wieś, mamy taką chałupę tutaj pod kartuzami, wracamy i w telewizji mówią, że kandydatem na marszałka do Sejmu jest Olga Krzyżanowska. Mąż w łazience, Jurek, zobacz co oni piszą. I on mnie się pyta, Olga, czyś tego nie wiedziała? Nie, oni zadecydowali poza mną. Szukali mnie cały dzień, żeby się ze mną porozumieć, a ja byłam na wsi, a wtedy jeszcze nie było telefonów komórkę. A mąż tak na mnie patrzył, oj, to źle zaczynacie. Nie, ale wspierał, nie, naprawdę, muszę pani powiedzieć, że nigdy przecież, co to kryć, 10 lat mnie prawie nie było w domu. Ja się nauczyłam dweki robić, zostawiałam na poniedziałek, wtorek, środa wekach, wie pani, gotową, co odgrzewał. Także pod tym względem, no wie pani, nie każdy ma szczęście. Partnera.
Więc miłość to w życiu najważniejsza?
Bliski człowiek, wie pani, tak, tak. Coś w tym jest, wie pani. Karierę raz się zrobi, raz się nie zrobi. Przyjaciele z czasów karier też nie dlatego, że odchodzą, bo się przestało być ważnym, ale prowadzi się inny tryb życia, prawda? Natomiast bliscy ludzie zostają. Między tymi narciarzami jesteśmy, wyjeżdżaliśmy 2-3 razy do roku i w lutym tego roku byliśmy w Dolomitach. Ktoś na niego wjechał, uraz mózgu. Tutaj my teraz już nie żyjemy, bo wszystko przenieśliśmy na dół, ale coś pani pokaże. Przepraszam, trochę chyba. To są właśnie rodzinne, widzi pani? To jest moja mama, to jest ja jako dziecko, to jest moja córka, to jest moja wnuczka. A moja babcia jest gdzieś tutaj. Jest takie śliczne zdjęcie mojej babci. Gdzie? Nie, to są... O, to jest jedyne zdjęcie mojego ojca w czasie okupacji, jak przyjechał. Ja miałam wtedy 12 lat. A to jest zdjęcie z moim ojcem. Tuż przed 39 rokiem przyjechał się ze mną pożegnać, jak szedł na wojnę. Zresztą ocalało tego strasznie mało, bo to, wie pani, w powstanie, to po ludziach tego ja te zdjęcia skądś. A gdzieś babci w tej chwili nie mam zdjęcia. Gdzieś tu miałam. A to są właśnie moje ukochane wnuki. O, jak były dziećmi. Tutaj mój mąż właśnie z wnukami, tu my na nartach. 80 lat mojego męża, sami najbliżsi przyjaciele. U nas w domu żadnych nie było urzędowych osób. A to jest moje pierwsze zdjęcie sejmowe z legitymacji poselskiej. Ja miałam wtedy 60 lat. Także ja zaczęłam karierę, powiedziałam, już późno. W sensie lat. Tylko niech pani uważa, bo tutaj...